A w naszym studio Marek Rutka, poseł Nowej Lewicy, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Lubi pan spadochroniarzy?
Na pewno w wojsku są bardzo skuteczni, ale w polityce też, jak widać.
No właśnie, nie wszedł pan do Sejmu.
To prawda, nie udało się odnowić mandatu, ale chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos, z którymi spotkałem się na ulicach całego naszego wielkiego okręgu i dla mojej ekipy, która też ze mną wspólnie pracowała.
A jak pan oceni to, że tak naprawdę na Pomorzu nie będziemy mieli pomorskich posłów Lewicy?
Czas pokaże. Miejmy nadzieję, że te wyniki, które obie posłanki zrobiły, one też się przełożą na pozycję Lewicy w całym naszym bardzo dużym, jak powiedziałem, okręgu.
Ale czy uważa pan, że pozycja Lewicy może wzrosnąć dzięki temu, że właśnie te dwie posłanki, przecież one nie będą tutaj cały czas przyjeżdżały?
To oczywiście czas pokaże, pewnie je trzeba byłoby się zapytać, jakie mają plany.
No na pewno to
budowy struktur w naszym okręgu. Czas pokaże, ale co jest bardzo istotne i tutaj trzeba naprawdę wielkie ukłony i wyraz uznania za współpracę dać senatorce Annie Górskiej, bo to jest mieszkanka naszego okręgu i ona zdobyła mandat senatorski w bardzo trudnym okręgu, takim konserwatywnym, kaszubskim.
Anna Górska będzie naszym gościem dzisiaj po południu.
Tak, tak. To jest naprawdę bardzo duży wyczyn. Szczerze mówiąc, nikt nie dawał jej szans na ten mandat senatorski, a no wielką pracą ten mandat zrobiła.
A jak pan ocenia cały wynik Lewicy w Polsce?
Nie ma co ukrywać. No, on jest poniżej naszych oczekiwań.
Dużo poniżej?
No dużo poniżej, bo sondaże, ale też można powiedzieć nasze apetyty mówiły raczej o wyniku dwucyfrowym. My jesteśmy bliżej dziewiątki i to jest wynik poniżej tego, który osiągnęliśmy w 2019 roku. I to też na pewno będzie jakiś element do wyciągania wniosków, co zostało popełnione źle. I to na poziomie krajowym i na poziomie okręgowym. To jest, jak powiedziałem, zdecydowanie poniżej naszych oczekiwań.
A w pana opinii co zostało źle zrobione?
Dzisiaj to jest pewnie jeszcze trochę za wcześnie o tym rozmawiać, ale to są na pewno też kwestie wizerunkowe, programowe może nie, bo nasz program jest bardzo dobry, ale może myśmy nie umieli z tym programem odpowiednio skutecznie dotrzeć do wyborców. Może on dla wyborców po prostu nie był dostatecznie znany. To są takie wnioski najbardziej na gorąco. Natomiast ja ze swojego punktu widzenia i ze swojego doświadczenia muszę powiedzieć, że prowadząc kampanię na ulicach, a to od Helu przez Czarne, Czersk, Debrzno, wszędzie, gdzie rozmawiałem z wyborcami, to zostawałem bardzo dobrze przyjęty. Dużo lepiej niż w 2019 roku. Było dużo mniej hejtu, agresji, nienawiści, a dużo więcej nadziei. I ta nadzieja, jeśli mówimy o całym wyniku opozycyjnym, jest widoczna, bo większość w polskim parlamencie zdobyły ugrupowania opozycyjne. I to jest najważniejsza wiadomość.
No właśnie, jaki scenariusz przy tworzeniu rządu pan przewiduje?
Najbardziej chciałbym, żeby była przestrzegana konstytucja i także obyczaj prawny i chociażby na stronie prezydenta przeczytałem informację o tym, że misję tworzenia rządu prezydent powierza większości parlamentarnej. Nie ma słowa o tym, że temu, kto uzyskał największy wynik w wyborach, bo faktycznie największy wynik jednostkowy to Prawo i Sprawiedliwość, ale nie ma zdolności do tworzenia koalicji, która pozwalałaby mieć co najmniej 231 mandatów w Sejmie. 249 na dzisiaj mają ugrupowania opozycji demokratycznej, czyli Lewica, Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska. I liderowi tego zwycięskiego ugrupowania spośród tej trójki pan prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu.
No ale jeszcze wcale nie jest powiedziane, że Prawo i Sprawiedliwość nie stworzy tego rządu, bo przecież mówi się o koalicji ewentualnie z posłami z PSL-u.
Nie ma takiej możliwości. Jestem pewien. Nie wierzę absolutnie, aby ktokolwiek mógł z tą ekipą, która przez 8 lat zrobiła to, co zrobiła, tworzyła rząd. Nie ma takiej możliwości. Nie, to jest polityczna fikcja.
No dobrze, ale prezydent cały czas mówi o tym, że powierzy misję tworzenia rządu Prawu i Sprawiedliwości. I co potem?
Może dzisiaj tak mówi. Zobaczymy, co powie za dzień, za dwa, za trzy. Ja jestem przekonany, że zwlekanie w tworzeniu skutecznego i mającego większość parlamentarną rządu byłoby niekorzystne dla Polaków, bo oni przy urnach już wydali swoją decyzję i swój werdykt. I to były tylko jakieś takie sztuczki, których celem byłoby też wywoływanie w Polsce chaosu. A jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, geopolitycznej i zależy wszystkim obywatelom na stabilności, a już na pewno prezydentowi powinno na tym zależeć.
Ale czy uważa pan, że Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska i Lewica są w stanie porozumieć się, jeśli chodzi o program?
Absolutnie tak. I myśmy takie porozumienie też podpisali na długo, długo przed kampanią wyborczą i jest wiele elementów, które nas łączy. A oczywiście, że trzeba usiąść do stołu i o szczegółach porozmawiać. Ale ja jestem przekonany, że rząd koalicyjny dla obywateli Polski będzie dobry, bo to jest naturalne, że mamy różne poglądy, mamy różne stanowiska, one powinny się ścierać, ale powinno być wypracowane porozumienie, jakiś konsensus i on na pewno będzie dużo, dużo lepszy niż rządy jednej partii, której wydawało się, że zjadła wszystkie rozumy i reprezentuje 100% Polaków, bo tak nie było.
To jeszcze wracając na koniec do wyniku wyborów, na pewno pan jest zadowolony z wyniku Konfederacji.
Tak, to jest bardzo dobra wiadomość, że zdobyli bardzo niski, słaby wynik, zdecydowanie poniżej też sondaży i także naszym Pomorzu mają tylko jeden mandat. Pan redaktor powiedział o spadochroniarzach. Mandat spadochroniarza. Nieskutecznego jednego, nie, to nawet nie jednego, tylko jedynego, najmniej pracowitego posła w poprzedniej kadencji, który opuścił 1/4 głosowań. W związku z tym...
Tu się pan nie... o?
No, panu też chcę. Nie należy się przejmować tym posłem. On będzie tak samo nieskuteczny, jak był przez ostatnie 4 lata.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.